To historia o 17-latce, która podkolorowała swoje osiągnięcia na TikToku i LinkedInie, ale też o prezydencie, którego kancelaria nie sprawdza, komu daje odznaczenia, o urzędnikach Ministerstwa Nauki, którzy przyznają, że wiedzę o naukowcach czerpią z magazynu Glamour, o influencerze naukowym, który nie sprawdza, czy rzeczy, które promuje, w ogóle istnieją, i o marketerach, którzy szukają po świecie dzieci do kampanii reklamowych. A może też o nas, którym nie wystarczy, że licealistka robi z kolegami fajne projekty w szkole, tylko koniecznie musimy usłyszeć, że leczy raka. A może podwójnie o nas, bo czym różni się profil nastolatki od tego, co na co dzień widzimy na LinkedInie.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Zawsze płacę Zenem, nieważne za co. Ważne, że w Zenie zarabiam na każdych zakupach. Ty też możesz.
Dwuletni Henio Staszewski walczy z ostrą białaczką szpikową. Niestety doszło u niego do wznowy choroby, która jest już odporna na chemioterapię. Jedyną jego nadzieją jest nowy lek, który pojawił się na rynku i w związku z tym nie jest jeszcze w Polsce refundowany. Lek ten niestety kosztuje 250 tysięcy złotych miesięcznie, ale działa, bo dzięki temu lekowi Henio jest w tej chwili kwalifikowany do przeszczepu szpiku. Niestety, zła wiadomość jest taka, że po przeszczepie będzie potrzeba podwójnej dawki, więc leczenie, koszt leczenia wzrośnie do 500 000 złotych miesięcznie przez około pół roku. Żaden rodzic w Polsce nie jest w stanie sam wygospodarować takich pieniędzy, dlatego bardzo proszę Was o to, żebyście wsparli zbiórkę Henia.
Ma 17 lat i dorobek, którym mógłby pochwalić się nie jeden naukowiec. Rewolucjonizuje naukę, zmienia świat nauki. Takie nagłówki polska prasa publikowała o 17-latce z liceum w Gdyni. Uhonorowali ją prezydent, minister edukacji i ministerstwo nauki. Trafiła do rankingów tygodnika Time i magazynu Forbes. Sęk w tym, że część opowieści o niezwykłej karierze Korneli Wieczorek to efekt nadinterpretacji, pomyłek i uproszczeń. Ich autorką była po części sama Kornelia, a po części właśnie influencerzy, politycy, dziennikarze, a wszystko to w imię zasięgów i PR-u. I wydaje mi się, że w całym tym zamieszaniu, które teraz wstrząsa polskim internetem, najmniej chodziło o licealistkę i jej osiągnięcia naukowe. Od początku. Kornelia Wieczorek to nastolatka, która chodzi do trzeciego liceum ogólnokształcącego imienia Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest współautorką kilku ciekawych szkolnych projektów. Wspólnie z koleżanką pracowała nad ekologicznym nawozem, z kolegą nad aplikacją, którą kiedyś mogłaby rozpoznawać zmiany skórne u seniorów. Z zespołem uczniów pracowała nad prototypem aplikatora do radioterapii, która zakłada umieszczanie źródła promieniowania jak najbliżej nowotworowej zmiany. Za te projekty była razem ze współautorami nominowana do konkursów dla młodych talentów. Było ich kilka, były w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Za projekt nawozu razem z koleżanką otrzymała nagrodę prezydenta Gdyni. Prezentowały go także później w Pałacu Prezydenckim na takiej zorganizowanej przez Andrzeja Dudę sesji dla młodych talentów i startupów. Licealistka brała również udział w kilku programach i stażach dla młodzieży w zagranicznych ośrodkach naukowych. Kornelia ma też sukcesy sportowe. Zdobyła Mistrzostwo Świata Juniorów w Agility. To jest taki zaawansowany trening psów. Chodzi o skoki przez przeszkody, podprowadzanie ich, bieganie z nimi. Generalnie wygląda to na świetną zabawę. I to są imponujące osiągnięcia jak na licealistkę. Tyle, że wraz z kolejnymi rankingami, wpisami w serwisach społecznościowych i publikacjami w mediach, te osiągnięcia zaczęły funkcjonować w zupełnie innej skali. Kornelia, no nie bez swojego udziału, była przedstawiana przez media polityków, influencerów jako osoba, która już dziś rewolucjonizuje naukę, i to wszystko działało, aż sprawy zaszły troszkę zbyt daleko. 8 marca tego roku w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki przyznał Kornelii Wieczorek Srebrny Krzyż Zasługi. To jedno z najważniejszych cywilnych odznaczeń w Polsce. Tego samego dnia dostała je na przykład dr Ewelina Szymańska, biolożka, której prace, znów tutaj bardzo upraszczamy, mogą przyczynić się kiedyś do rozwinięcia terapii celowanych na raka. No i w uzasadnieniu opublikowanym na stronie prezydent.pl czytamy, że do najważniejszych osiągnięć Kornelii Wieczorek, które predestynowały ją do tego, żeby ten Srebrny Krzyż Zasługi dostać, znalazła się lista 100 najbardziej wpływowych kobiet magazynu Forbes Woman, a także lista 50 najlepszych uczniów na świecie i lista magazynu Time, a także to, że Kornelia została laureatką plebiscytu Wszechmocne Wirtualnej Polski. W uzasadnieniu u prezydenta wspomniano też o konkursach dla młodych badaczy, w których brała udział. No, więc przyjrzyjmy się tym rankingom. Pierwszy chronologicznie to 100 najbardziej wpływowych kobiet Forbesa. Wyróżnienie, czyli wpis na tę listę, otrzymała wspólnie z koleżanką z liceum Dianą Sejrant. Chodziło o licealny, podkreślmy, licealny projekt z nawozem. Co ciekawa, Kornelia przyznała w jednym z podcastów, że w ogóle nie wiedziała o tej liście. To znaczy trafiła na to, przeglądając przez przypadek internet, 5 miesięcy po tym, jak lista Forbesa została opublikowana. Chciałam sprawdzić, czy wydawca Forbesa powiedział licealistkom, że na taką listę zostaną wpisane, no ale niestety nie dostałam na to pytanie odpowiedzi. Uznaję jednak, że to jest wysoce możliwe, że nikt ich o zdanie nie pytał, bo na tej samej liście znalazła się też piosenkarka Taylor Swift, którą chyba o zdanie trudno było zapytać. Weźmy kolejny ranking, który prezydent uznał, że jest tak ważny, żeby Kornelia dostała za niego odznaczenie państwowe. Chodzi o 50 najlepszych uczniów na świecie, Global Student Prize. Ten ranking jako osiągnięcie Kornelii przywołuje listę Forbesa, a także licealne projekty, które Kornelia opracowywała w zespołach, w tym nawozowy, za który Kornelia trafiła na listę Forbesa. Lista Time'a powołuje się z kolei na to, że Kornelia znalazła się wśród 50 najlepszych uczniów na świecie i na liście Forbesa. No i podobne uzasadnienie znajdujemy w plebiscycie Wszechmocne. W uzasadnieniu odznaczenia państwowego dla Kornelii Wieczorek przeczytamy też, że nastolatka pracuje nad projektami naukowymi w zakresie medycyny, biologii, neurobiologii oraz że zajmuje się chorobami neurodegeneracyjnymi w Cambridge. Co to znaczy? Kancelaria prezydenta nie odpowiedziała nam na te pytania. Nie wiadomo więc, skąd pałac wziął zarówno pomysł na kandydaturę dziewczyny do odznaczenia, no jak i opis jej osiągnąć. Tymczasem skontaktowałam się z dyrektorem gdyńskiego liceum, do którego chodzi Kornelia, i jej matką. I oboje zaprzeczyli w korespondencji z portalem Zero.pl, by składali o przyznanie Krzyża Zasługi wniosek. Więcej, matka Kornelii zaznacza nawet, że nikt nie skontaktował się z nią, by cokolwiek potwierdzić, czy zapytać o zgodę, by Kornelia takie odznaczenie dostała. Korespondencję z matką Kornelii publikujemy za jej zgodą na portalu Zero.pl. Tam znajdziecie więcej i dłuższe uzasadnienie. Jak pisze nam matka Kornelii, córka nie została poinformowana nawet, do jakiego odznaczenia Kornelia została nominowana, ani czy właściwie je otrzyma, czy tylko to jest nominacja. Przy czym zaznaczmy, no mimo że wniosku ani zgody tam nie było, to dziewczyna po odznaczenie poszła i je odebrała. Jak ustaliliśmy, osiągnięcia Kornelii są w prezydenckim uzasadnieniu przedstawione co najmniej nieprecyzyjnie i nie chodzi już tylko o te rankingi, ale przede wszystkim o jej pozostałą aktywność. Nastolatka nie ma w tej chwili w ogólnodostępnych bazach publikacji naukowych żadnych publikacji na koncie. Jak słyszymy od matki, dopiero pisze pracę przeglądową na temat zastosowania komórek macierzystych w chorobie Parkinsona pod nadzorem i przy konsultacji profesora z Harvard Medical School. jak wgłębimy się w to, co to naprawdę znaczy, no to okaże się, że Cornelia jest po prostu na kursie online w komercyjnej firmie Cambridge Center for International Studies, gdzie przez 13 tygodni ma wykłady i mentoring profesora. A uczestnicy takiego kursu, jak zapytaliśmy w tej instytucji, są nazywani students researchers, czyli studenci badacze, nie samodzielni badacze. Instytucja potwierdziła nam, że Cornelia faktycznie jest na takich zajęciach i taką publikację z profesorem czy pod jego nadzorem szykuje. I instytucja odesłała nas do programu kursu na stronie. Można tam przeczytać, że czasem rzeczywiście te publikacje przygotowywane przez licealistów, studentów tych kursów są publikowane w czasopismach naukowych, ale można też przeczytać jedno ważne zastrzeżenie, że CCIS nie ma nic wspólnego z Uniwersytetem w Cambridge. Nie tylko kancelaria prezydenta wyolbrzymiła faktyczne osiągnięcia Cornelii, bo o jej sukcesach napisało także entuzjastyczne posty na Facebooku i LinkedInie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Urzędnicy resortu orzekli, że dziewczynka prowadzi badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych w terapii choroby Parkinsona i chodzi zapewne o tę pracę, która jest przeglądem cudzych badań. Przyznali również, że wiek nie jest dla Cornelii przeszkodą w zmieniania świata nauki na lepsze, a także poinformowali, że już jako 10-latka brała udział w zajęciach na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, co było początkiem jej naukowej drogi. No i moglibyście zapytać, jakie zajęcia Uniwersytet Łódzki prowadzi dla 10-letnich dzieci? No więc my zapytaliśmy i okazało się, że co prawda nie może nam instytucja powiedzieć, w jakich dokładnie zajęciach brała udział ta konkretna osoba ze względu na ochronę jej danych, ale otrzymaliśmy zapewnienie, że UMED wiele zajęć popularyzujących naukę wśród najmłodszych prowadzi, a matka Cornelii przyznała, że dziewczyna w podstawówce po prostu brała udział w kilku warsztatach. Skąd zatem Ministerstwo Nauki miało takie informacje o karierze Cornelii? Okazuje się, że swój entuzjastyczny wpis opierało na materiałach zamieszczanych w mediach, w tym m.in. gazecie Glamour Polska.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Resort opierał się także na sylwetce zamieszczonej w Time i temu rankingowi też przyjrzyjmy się bliżej. Dziennikarka magazynu napisała tam nie tylko, że 10-latka uczęszczała na Uniwersytet Medyczny, lecz także, że pomagała tam w pracach laboratoryjnych. Skąd wzięła te informacje? Wydawnictwo nie odpowiedziało na naszą prośbę o wyjaśnienia, ale od matki Cornelii wiemy natomiast, że to redakcja sama zgłosiła się do dziewczyny z propozycją udziału w projekcie. Nastolatka dowiedziała się, że chodzi o listę Time, dopiero gdy przeszła przez rozmowę kwalifikacyjną, która odbywała się online. A według osoby zbliżonej do sprawy, Cornelia miała polecić amerykańskiemu wydawcy ta fundacja, która organizuje plebiscyt na 50 najlepszych uczniów na świecie. I teraz ważne zastrzeżenie, bo lista Time to nie tylko projekt dziennikarski, ale też współpraca z duńską firmą Lego. Producent klocków prowadził skierowaną do dziewcząt kampanię marketingową, której głównym motywem jest wzmacnianie poczucia własnej wartości i przekonania, że też mogą budować. Hasło kampanii to She Built It, ona to zbudowała. A na stronie Time'a, tuż obok profili dziewcząt, jest umieszczony materiał producenta o tej kampanii oznaczony jako branded content, w którym wprost wskazano, że współpraca z magazynem to jest kontynuacja PR-owego projektu. Lego opracowało też minifigurki wzorowane na wizerunkach tych dziewcząt, które na liście się znalazły. Później używano ich w filmie promującym hasło kampanii. A matka dziewczyny twierdzi, że Cornelii zaproponowano wówczas wsparcie PR. Udziału w tym projekcie osobiście pogratulowała Cornelii minister edukacji Barbara Nowacka. Wręczyła jej list z wyrazami uznania. Jeszcze raz, żebyśmy wszyscy się dobrze zrozumieli. Minister Nowacka wręczyła list osobie, która wzięła udział w de facto czymś z pograniczy dziennikarstwa i kampanii PR. No i po tym wszystkim o Corneli pisały też tradycyjne media. El opublikował artykuł opatrzony tytułem Nastolatka robi rewolucję w świecie nauki. Forbes z kolei napisał w lidzie, że już została doceniona przez jednego z noblistów. Tyle, że znowu w rzeczywistości dziewczynka była na konferencji, gdzie prezentowała swój projekt, a noblista był na sali i tę konferencję podsumowywał. I kolejna osoba, która jakby dołożyła swoją cegiełkę do tej historii. W sierpniu 2024 napisał o niej Maciej Kawecki. To były doradca polityczny, minister cyfryzacji Anny Strażyńskiej, a później wysoki urzędnik w tym resorcie, odpowiedzialny za wprowadzanie w Polsce RODO. Dzisiaj jest influencerem naukowym. I Kawecki przyznał, że poruszył go ranking Forbesa, bo znalazła się w nim 16-letnia Cornelia. Rok później opublikował kolejny wpis z niemal identycznym wstępem jak poprzednio. Tym razem poruszyła go lista Time. Kawecki napisał między innymi, że dziewczyna prowadzi bloga neurochirurgicznego. Jakiego? W internecie próżno szukać do niego linku. Matka dziewczyny w 0.pl tłumaczy, że Cornelia publikowała posty na Instagramie. Kilka dni temu Kawecki wycofał się z promowania nastolatki. Przyznał, że się pomylił i zaznaczył, że błędem było przyznanie Cornelii Srebrnego Krzyża Zasługi przez prezydenta. Popularność nazwał hiperbolą PR-ową. Zapytaliśmy go, na jakiej podstawie właściwie pisał o nastolatce. Kawecki przyznał, że skontaktował się z Cornelią, poprosił o zdjęcia i dodatkowe informacje, a wiadomość o niej zobaczył na stronie Research in Poland. Tyle, że przepisał ją z błędami, bo o ile strona informuje o tym, że aplikacja współautorstwa w Cornelii pomoże w przyszłości zdiagnozować zmiany skórne, w mediach Kaweckiego znalazła się informacja o aplikacji, która pomaga w diagnostyce. To znaczy różnica być może to kilka literek, ale jeśli chodzi o sens, jest drastyczna. No więc Kawecki zapewnia, że dzisiaj już uważniej weryfikuje osoby, które promuje w swoich profilach i życzymy mu tego, bo właśnie uruchomił program stypendialny dla młodych badaczy. Część zamieszania wokół Cornelii, no to oczywiście jest wina urzędników, dziennikarzy, polityków, influencerów i tak dalej, którzy po prostu nie weryfikowali jej dokonań. Za część odpowiada jednak sama dziewczyna i jej rodzina. I tu dochodzimy do tej części historii, która jest najgrubsza. Wieczorek została zaproszona do wystąpienia na konferencji TEDx Warsaw Women. I mówi tam o tym, jak to jest być kobietą naukowcem. Jak twierdzi matka nastolatki, to organizatorzy zaproponowali wystąpienie. Praca miała być nad tym wystąpieniem długotrwała. Było ono też poprzedzone próbą generalną, ale mimo to pojawiły się w nim poważne błędy merytoryczne. Przykładowo, kilkukrotnie Cornelia mówi w tym wystąpieniu o endomorfinach zamiast o endorfinach. No i jakby jeden błąd to przejęzyczenie, ale jeśli powtarza się kilka razy, no to należy sobie zadać pytanie, dlaczego w tak przygotowanym wystąpieniu się pojawił. Cornelia dostała także stypendium Fundacji Santander. W profilu stypendystki znalazła się informacja o tym, że dziewczyna asystowała przy operacjach w Białostockim Centrum Onkologii. Fundacja przyznaje, że pisząc to opierała się na informacjach wskazanych we wniosku o stypendium, czyli tak wniosek wypełniała rodzina. Od tej wiadomości stanowczo odcina się Centrum Onkologii. Rzeczniczka szpitala tłumaczy nam, że dziewczynka odwiedziła placówkę w trakcie wycieczki dla uzdolnionych uczniów z gdyńskiego liceum, a blok operacyjny oni tylko zwiedzali. Dla 0.pl rzeczniczka szpitala pisze, że Cornelia Wieczorek nie asystowała przy żadnych operacjach. Równie poważne przeinaczenie padło z ust samej Cornelii w trakcie podcastu First Lady Podcast. Nastolatka wspomniała tam wizytę w Netherlands Institute for Neuroscience i powiedziała prowadzącej, że zszywali myszy. I drugi cytat, wszczepialiśmy im chipy. W korespondencji z 0.pl instytucja nie odnosi się wprost do sprawy Cornelii, powołuje się na ochronę danych, ale zaprzecza jednak żeby taka sytuacja była możliwa, bo osoby bez odpowiedniego wykształcenia i przeszkolenia nie mogą uczestniczyć w badaniach na zwierzętach. Jak czytamy w odpowiedzi od tego instytutu, wizyty uczniów mają tam charakter wyłącznie obserwacyjny. No i tutaj pojawia się też taki wątek, że jeśli placówka jednak kłamie i procedury te z myszami złamała, no to musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami, na przykład odmową zgód na kolejne eksperymenty. Słowa jednak mają znaczenie. Dokonania Corneli po przyznaniu jej odznaczenia przez prezydenta zaczęli weryfikować internauci z forum Wanda. Potem ustalenia zostały przeniesione także do wątków na Wykopie i Reddicie. No i internauci sprawdzali publicznie dostępne informacje o jej osiągnięciach naukowych, jej media społecznościowe i deklaracje, które tam składała. No i między innymi na tej podstawie studentka Melania Marchel taką opracowała bardzo długą listę nieścisłości. I ta lista trafiła do nas, do Zero.pl, dzięki czemu też mogliśmy sprawdzić te wszystkie rzeczy, o których mówiłam wcześniej. I ta lista zawiera takie detale jak zrzuty ekranu z profili, na których Cornelia chwali się, że noblista zacytował jej wystąpienie. Matka nastolatki w korespondencji z nami przyznaje, że Cornelia sama prowadziła swoje profile na platformach społecznościowych, a ona nie kontrolowała, co córka tam pisała. Na Wykopie i Reddicie szybko pojawiła się informacja, że wątki, w których historia jest debankowana, zostały usunięte po interwencji matki Corneli. I pojawiła się informacja, że miała złożyć ona doniesienie do prokuratury w sprawie tych wpisów i pani Olga Wieczorek potwierdza taki ruch w korespondencji z nami. I teraz ciekawostka. Powoli zaczęły znikać też najbardziej kontrowersyjne wystąpienia Corneli Wieczorek z YouTube. Usunięto ten podcast z myszami. Prowadząca go Iwona Mocarska nie odpowiedziała nam na pytania, dlaczego ten podcast zniknął, ale matka Corneli mówi, że nie wyrażała zgody na to, żeby dziewczynka wzięła w nim udział. Zniknął też opis Corneli na stronie Santandera. W sumie fundacja ma szczęście, bo w międzyczasie przeszedł cały bank rebranding, a razem z nim fundacja, więc świetna okazja, żeby stronę internetową zmienić. Niestety, usuwanie części informacji o Corneli zwróciło się przeciwko dziewczynie, podbijając zasięg informacji o niej, a niektórzy internauci, którzy najpierw dostrzegli wiele faktycznie istniejących nieścisłości i przekłamań, zaczęli też dostrzegać i doszukiwać się rzeczy, których wcale w tej historii nie ma. Na przykład łącząc Cornelię z szefem firmy farmaceutycznej i matka zaprzecza, jakoby te informacje były prawdziwe. Skontaktowaliśmy się z dyrektorem szkoły, do której chodzi Cornelia i powiedział on, że po 8 marca, czyli tym odznaczeniu prezydenta, nagonka na Cornelię Wieczorek się rozpętała i jest kary godna i zapewnia, że szkoła teraz robi wszystko, żeby ten szum internetowy nie wpłynął na to, jak dziewczynka zda międzynarodową maturę. Zapewnia też, że ona ma w szkole pomoc psychologiczną. Myślę, że ciężka jest to lekcja zarówno dla Cornelii, jak i jej całego otoczenia. Ciekawe jest to, że kilka godzin po tym, jak rozmawiałam z dyrektorem i wysłałam mu do autoryzacji wypowiedzi, skontaktowała się z nami właścicielka firmy headhunterskiej, która na stałe współpracuje ze szkołą i przekonywała mnie w rozmowie, jakby jak wygląda ta historia z drugiej strony. No i teraz przydałaby się do tej historii jakaś puenta, bo najsmutniejsze w jej całej jest to, że Cornelia Wieczorek, owszem, podkolorowała swoje osiągnięcia, mówiła o rzeczach, które nie miały pokrycia w rzeczywistości i tak dalej, ale była potrzebna nam, dorosłym, była potrzebna dziennikarzom, którzy dzięki niej mieli fajne artykuły o dziewczynce, która rewolucjonizuje polską i światową naukę. Była potrzebna do zrobienia sobie fajnego zdjęcia z jednym ministrem czy innym politykiem. Była potrzebna dla robienia sobie zasięgów na fajnych treściach dotyczących miłych, przyjemnych spraw. No i dla masy tych celebrytów, PR-owców, polityków to wcale nie chodziło o Cornelię, tylko chodziło o ich własną promocję, a ta cała kariera naukowa dziewczynki nie miała dla nich żadnego znaczenia.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.